nad rozlewiskiem.
Tym razem będzie fascynująca podróż do miejsca, gdzie woda spotyka historię, a tradycje rybackie nabierają zupełnie nowego wymiaru. W cieniu kutrów rybackich można niemal poczuć zapach żywicy i słonego wiatru, które towarzyszyły dawnym szkutnikom i żeglarzom. To gdzie te fale łączą teraźniejszość z przeszłością? W Kątach Rybackich. Muzeum Zalewu Wiślanego, czyli oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, daje takie możliwości. To miejsce, gdzie można zobaczyć dawne łodzie, warsztat, w którym powstawały cuda szkutnictwa. Można dowiedzieć się, jak te połowy kiedyś wyglądały, ale także, co zmieniło się od tamtego czasu. Jest swojsko z duszą i trochę jak na filmowym planie. Wchodzimy do środka, zapraszam. A w środku czeka na nas Magdalena Woźniak, kierownik Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Wyjątkowy to budynek, stary, to na pewno i to czuć.
Tak, stary, zgadza się, wszystko jest tutaj wyjątkowe, oryginalne i zabytkowe.
Na mapie Kątów Rybackich już od jakiego czasu?
Od 2002 roku, a oddziałem staliśmy się w 2007 roku, tak formalnie. Dzisiaj jest to właśnie oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, a wcześniej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, także też nazewnictwo się zmieniło. Tutaj kiedyś znajdowały się warsztaty szkutnicze i w tych pomieszczeniach właśnie po warsztatach powstało takie najpierw prowizoryczne muzeum, a później było rozbudowane aż do takiego momentu, gdzie mamy już 3 sale wystawowe.
Warsztaty szkutnicze? Łodzie czyli?
Tak, czyli miejsce, gdzie budowano i remontowano, głównie remontowano łodzie.
A Kąty Rybackie były ważnym ośrodkiem właśnie w kontekście takich remontów?
Tak, dlatego, że tutaj jest dostęp do dwóch akwenów i mamy Zalew Wiślany, a po drugiej stronie Morze Bałtyckie, więc jak najbardziej. Rybołówstwo się tutaj rozwijało, więc zapotrzebowanie na łodzie na pewno było duże.
Do tej pory rybacy są tutaj obecni. O tym pewnie jeszcze sobie opowiemy. Na pierwszy rzut oka, no przede wszystkim narzędzia?
Tak.
I łodzie.
Tak. Więc mamy pierwszy przystanek, to są narzędzia szkutnicze. Mamy stary, zabytkowy warsztat szkutniczy rodziny Schmidtów, tutaj z pobliskiej miejscowości. Na tym terenie było wiele takich warsztatów, ten był jednym z większych i tutaj senior rodu, pan Schmidt, przekazał dla muzeum ten warsztat, dzięki czemu kolejne pokolenia mogą zobaczyć, jakich narzędzi się kiedyś używało właśnie do budowania i remontu łodzi.
Przekazał? Nie chciał zostawić u siebie w rodzinie?
Przekazał, dlatego właśnie dla potomnych, a sam wyjechał do Niemiec w latach 70. XX wieku, więc po prostu to ulokował u nas. Tutaj są tradycyjne jeszcze łodzie, zaraz przejdziemy do tych tradycyjnych, to jest taka poglądowa, jak to wszystko wyglądało i tutaj mamy na przykład ścisk drewniany, żeby sobie zwiedzający mogli uzmysłowić, że te deski musiały być wygięte i czymś przytrzymywane, więc to jest takie na zasadzie poglądowej łodzi, tak jak to było wykonywane.
Nie miał łatwo szkutnik, no przecież to są gigantyczne bele drewna, coś takiego poukładać, uformować.
Dokładnie, a jeszcze trzeba wspomnieć, że narzędzia też bardzo często samemu ci szkutnicy robili, także wykonywali. Także nie dość, że narzędzia, to jeszcze właśnie łódki, także podwójna trudność.
Full dzisiaj wypas to, od
tak,
A do Z.
Tak, dokładnie. Dzisiaj sobie ciężko to wyobrazić, prawda? Wszystko mamy gotowe do kupienia w sklepie. Tutaj właśnie trzeba było jeszcze wykonać sobie te narzędzia.
I ogromny ciężar tego drewna. Dokładnie. W związku z tym chyba też potrzebne były takie przyrządy, jak teraz spoglądam, bloczki, liny, żeby to wszystko
Tak, ściski drewniane, ściski metalowe, także to też ma swój gabaryt, także te są duże, jak widzimy, prawda? Tak, dostosowane do gabarytów łodzi.
Cała ściana tych narzędzi, to wszystko należało właśnie do pana Schmidta?
Tak, tak, to było właśnie z tego warsztatu, bo tak jak już wspomniałam, to był jeden z większych warsztatów tutaj na tym terenie działających, więc też dużo jest tych narzędzi po prostu zgromadzonych. Mamy piły, mamy obcęgi, mamy jakieś wkrętarki, takie ręczne oczywiście, dzisiaj to już mechaniczne, kiedyś były ręczne, jakieś jeszcze mamy bloki, noże szkutnicze na przykład, także tutaj jest wszystko wyeksponowane, wszystko co było potrzebne.
A my znajdujemy się w tym momencie w jakimś skrzydle, bo tam była główna część budynku, prawda?
Jesteśmy w pierwszej sali wystawowej, po prostu idziemy sobie po kolei i tutaj właśnie mamy od budowy łodzi, czyli właśnie warsztat i teraz możemy sobie przejść do tych tradycyjnych łodzi, które były budowane w takich właśnie warsztatach szkutniczych, jak tutaj prezentujemy.
Można dotknąć, można
oczywiście
poklepać?
Wyjątkowo można. można.
Wyjątkowo można. Dziękuję bardzo. To też taka chyba nietypowa łódź, no bo my kojarzymy obecnie rybaków na kutrach,
tak,
prawda?
Tak, dokładnie.
A tutaj, no wiadomo, w tamtych czasach silników nie było, a mamy jakiś żagiel.
Dokładnie. Zanim pojawiły się te łodzie takie zbudowane z laminatu, napędzane silnikiem, budowano łodzie drewniane. I tutaj mamy dwa rodzaje takich charakterystycznych łodzi. Pierwsza z nich, zaczniemy od tej większej, czyli to jest barkas i to były największe jednostki, które pływały tutaj po Zalewie Wiślanym. Ten barkas jest zbudowany z drewna dębowego w całości i tutaj u nas on oczywiście był napędzany żaglem, nie silnikiem, ale tutaj prezentujemy tylko w jakiejś tam części ten żagiel, dlatego że jest tak duży, że po prostu tutaj nie zmieściłoby się w tym pomieszczeniu, więc możemy zobaczyć, żagiel jest prosty, rejowy, czyli taki najprostszy rodzaj żagla. Waży 5 ton dokładnie, jest ponad 10 metrów długości tej łodzi, same maszty do takich barkasów były 12-metrowe, więc też tutaj nie prezentujemy tych masztów, bo po prostu mamy za niskie pomieszczenie, ale można sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało i takie barkasy, takie łodzie wypływały w połów parami, czyli łowiono parami, dlatego że trzeba było pomiędzy nimi jeszcze rozpostrzeć sieć rybacką, czyli taki niewód barkasowy. I te niewody tak były dostosowane wielkością do gabarytów tej łodzi, że same te niewody miały 300 metrów długości, więc można sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało.
Ale wie pani co, pani Magdo, jedna rzecz mnie zastanawia. Mnie Bozia wzrostem nie obdarzyła szczególnie, a ta łódź jest ode mnie trochę nawet większa. Mhm. Czyli ma pewnie jakieś 2,5 metra wysokości, tak bym strzelał,
tak,
prawda?
Tak, tak.
I w związku z tym moje pytanie brzmi, Zalew Wiślany jest bardzo płytki.
Płytki.
Czy takie łodzie mogły tutaj pływać?
Tak, tak. One były tak budowane, właśnie charakterystyczne było dla wszystkich jednostek tutaj budowanych, że miały bardzo małe zanurzenie. On się zanurza na troszeczkę ponad metr, więc tak, więc spokojnie tutaj po zalewie mógł pływać, więc to jest też właśnie takie charakterystyczne, że ta 3,5 metra ma średnia głębokość właśnie w zalewie, więc one były tutaj gabarytowo dostosowane do warunków na Zalewie Wiślanym.
No i w środku na pewno jest duża pojemność, no bo skoro to jest nie dość, że wysokie, nie dość, że szerokie, no to musi być w takim razie pojemne, pewnie jakieś kilkaset kilogramów ryb spokojnie
wchodziło. Dokładnie, tak, jak najbardziej.
Dobra, to jest ta nasza pierwsza łódź, a teraz jak się odwrócimy, ta jest trochę mniejsza.
Druga łódź to jest żakówka, tutaj na naszych terenach potocznie te żakówki były nazywane też sadzówkami, dlatego że tutaj po środku łódki, w środku jest taka skrzynka, to jest sadz i ten sadz był przeznaczony do tego, żeby wrzucać tam ryby. Tam była cały czas świeża, filtrowana woda zimna, więc jak rybak dopływał do portu, to te ryby były cały czas żywe i świeże. Taka dzisiejsza lodówka, więc to się znajdowało właśnie i w barkasie, i tutaj w tej żakówce. A druga nazwa żakówka pochodzi od narzędzia połowowego, czyli od żaków. To są takie sieci do łowienia węgorzy.
To niedługo nasi słuchacze pewnie będą wykorzystywać podobną formę na balkonach, jak sałatka jarzynowa będzie na święta.
Dokładnie, to by się przydało i pewnie by spełniało tą funkcję, jak najbardziej.
A w jakich czasach takie łodzie pływały?
Ta jest z 1950 roku. Tutaj generalnie te starsze łodzie to jest około tego roku do lat 70. XX wieku pływały.
No to rzeczywiście, to wtedy to jeszcze lodówek przenośnych nie było.
Dokładnie, także były sadze za to. O. Pies prowadzi.
Dołączył do nas czworonożny współpracownik, jak rozumiem.
Tak, tak, nasz pies adoptowany tutaj sobie mieszka, oprowadza czasem też, także wie wszędzie, gdzie wejść, wie, gdzie co się znajduje i prowadzi.
Jak się wabisz, ziomek?
Pumba.
Brakuje tylko Timona.
Timona, tak, tak. No, może się Timon kiedyś pojawi, ale póki co jest Pumba. No i Pumba zaprowadziła do bojera. Do bojera, czyli do ślizgu lodowego, czyli pojazd, który wykorzystywany jest na zamarzniętym akwenie. Tutaj jeśli zima jest, są normalne warunki zimowe, zamarza zalew i są rozgrywane mistrzostwa świata bojerowe. Kiedyś też były, to jest właśnie taka wersja z 60-tych lat i on też brał udział w bojerowych mistrzostwach świata w okolicach Krynicy Morskiej. Właśnie tutaj u nas na Zalewie Wiślanym, jak widać, gabarytowo większy od tych dzisiejszych DN-ek tak zwanych, czyli tych nowoczesnych, lekkich bojerów. To jest właśnie ta wersja też sportowa, ale trochę większa. A trzeba też wspomnieć, że teraz na czasie mamy sezon zimowy, że kiedyś rybacy, jak udawali się na łowiska, to właśnie takimi bojerami, tyle że rybacy rybackimi. My tu mamy tylko taką część bojeru rybackiego, ale właśnie wszystkie narzędzia, sieci albo właśnie były transportowane saniami, albo takimi właśnie rybackimi bojerami.
To żebyśmy słuchaczom wytłumaczyli, to trochę wygląda jak katamaran, tylko tak, że w katamaranie mamy no, dwie części, które opierają się o wodę, tutaj z kolei dwie płozy, które o lód się mają oprzeć.
Tak, dokładnie, lód musi być gładki, żeby właśnie te płozy mogły się poruszać po tym lodzie i oczywiście pojazd napędzany żaglem, tak? Czyli tutaj też mamy, tak jak w łodziach jest żagiel, to tutaj w bojerach też jak najbardziej.
Czyli jest frajda i jest ekologicznie przy okazji.
Tak, dokładnie. A teraz nowoczesne bojery, te DN-ki, właśnie zawodnicy sami sobie potrafią złożyć i rozpędzają się do prędkości takich bardzo dużych. Tutaj ten nasz z lat 60. do 100 km na godzinę mógł się rozpędzić spokojnie, więc tak to wyglądało.
I tutaj sterujemy kierownicą.
Tak, koło sterowe do kierowania takim pojazdem. No i teraz pytanie, które często zadajemy grupom, jak się takim bojerem hamowało?
No. To ja nie odpowiem na to pytanie, ale zadam je pani w takim razie.
Albo wjeżdżało się w jakąś zaspę śnieżną, jeśli takie były na lodzie i to po prostu powodowało, że ta prędkość była zmniejszona. No albo operowaliśmy za pomocą żagla, czyli stawiamy żagiel w łopot i w taki sposób bojer hamuje z dużej prędkości. Także takie były sposoby.
To nikt nie wpadł na to, żeby z tyłu dołączyć jakąś kotwicę?
Nie, nie. Tutaj akurat w tym sportowym modelu nie ma czegoś takiego.
Tak. To jak na kolażówkach liczy się waga, więc tak, kotwica za dużo by ważyła.
Tak. On sam w sobie dużo waży, także jeszcze ekwipunek dodatkowy na pewno by tutaj zaważył.
A co to takiego? Łódź nietypowa, złożona chyba z patyków i kamieni?
Tak,
dobrze
tak,
mówię?
Tak, tak. To jest łódka, to jest rzeźba wykonana tylko z patyczków. To z daleka wygląda jak kamyki, ale to są patyczki zebrane nad morzem, dokładnie w okolicach Mikoszewa, czyli tam, gdzie ujście Wisły do morza. I to jest projekt wykonany przez Dominika Kotarbę, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. To był jego projekt, praca zaliczeniowa, za którą oczywiście dostał wyróżnienie. Wzbudza zawsze duże zainteresowanie wśród zwiedzających, bo wygląda naprawdę pięknie. Kilkadziesiąt tysięcy patyczków użył do tego, żeby zrobić taką rzeźbę i one są sklejone ze sobą za pomocą żywicy, więc wszystko naturalne.
To niech stoi i niech służy i niech ludzie oglądają, bo szkoda byłoby czymś takim pływać. Jeszcze by się rozsypało.
Pewnie, że tak.
Trochę wy tych łodzi tutaj macie w tym miejscu, bo tutaj kolejne widzę.
Tak, ale to już nie pochodzą z naszego terenu, czyli nie pływały na Zalewie Wiślanym, tylko takie, żeby można było sobie porównać budowę, jak wyglądały na przykład z rzeki Warty, a jak wyglądały te, które pływały właśnie po Zalewie Wiślanym. Widać od razu, że to są mniejszych gabarytów, jednak te pływające po Zalewie Wiślanym większe na pewno.
A ta? Bo widzę, że kąt, czyli to by oznaczało, że z kątów rybackich,
oznacza,
prawda?
Tak, oznacza tutaj port macierzysty, czyli port w kątach rybackich i tak samo jak poprzednie łodzie, też zbudowana z drewna dębowego, ale jest to łódź zalewowo-morska. Już są inne nawet kolory, czyli czarno-żółte, takie można było spotkać nad morzem jeszcze do niedawna.
Ale te łodzie też się trochę zmieniły, bo jak dzisiaj popatrzymy na to, czym pływają rybacy tu na Zalewie Wiślanym, to z kolei kutry mają w ogóle płaskie dno, prawda?
Tak.
To znaczy, że zmieniły się warunki też na Zalewie Wiślanym? On się stał jeszcze płytszy?
Nie, myślę, że tutaj nie chodzi o to, czy warunki się zmieniły, bo dalej mamy takie gwałtowne pogody, zmieniające się gwałtownie właśnie jakieś warunki takie czasami ostre, krótkie fale występują, więc tutaj to dalej występuje. Ta technika może poszła gdzieś dalej. Też łodzie są budowane z laminatu, już nie z drewna, więc wszystko ma być wygodne. Są naszpikowane nawigacjami, jakimiś urządzeniami, które nawigują właśnie, a kiedyś tego po prostu nie było. Także na pewno te zmiany można zobaczyć.
To moja trochę spekulacja, ale pewnie taką łodzią, z takim akurat dnem, to pewnie zdarzały się sytuacje, w których dnem się o coś zahaczyło.
Pewnie tak. Myślę, że gdybyśmy porozmawiali z takimi starymi rybakami, to na pewno by było dużo takich historii. My znamy jedną. Kiedyś przeprowadzaliśmy wywiad z takim najstarszym rybakiem z kątów rybackich. To z kolei była opowieść o tym, że zdarzało się nawet, że barkasy się po prostu wywróciły i przez właśnie kiepskie warunki pogodowe, brak widoczności, brak na tej nawigacji doszło do tragedii, że nawet jakieś zatonęły i ludzie po prostu zginęli na zalewie.
To tragiczne historie.
Tak, takie się zdarzają też.
A tymczasem docieramy do miejsca, w którym zobaczymy Sieci rybackie?
Tak, różne sieci rybackie i różne narzędzia połowowe i takie, których dawniej używano na przykład do połowu węgorzy, bo mamy tutaj taki grzebień, to rzeczywiście wygląda jak taki duży grzebień z przedłużeniem, taką rączką, albo kotwy do połowu węgorzy. Tutaj w Zalewie Wiślanym kiedyś było bardzo dużo tego gatunku ryb i po prostu wystarczyło taki grzebień złapać za trzon, przeczesać tafle wody i one się same nabijały po prostu na te ząbki, ale oczywiście dzisiaj jest to metoda zabroniona, traktowana jako kłusownictwo.
Ale wydaje mi się, że takie sieci jeszcze gdzieś jesteśmy w stanie zaobserwować, prawda?
Myślę, że tak, że są używane, może bardziej zmieniła się nie technika, ale materiał, z którego są wykonane. Te na pewno są naturalne, zresztą to widać, że kabłonki są z drewna. Dzisiaj mamy już pewnie jakieś materiały sztuczne, syntetyczne, które łatwiej utrzymać w czystości i w dobrej kondycji. Kiedyś trzeba wspomnieć, że rybacy sobie sami szyli te sieci i sami naprawiali, więc to była żmudna praca i taka właśnie łowili od rana, powiedzmy, a potem po południu naprawiali te sieci, więc to było takie właśnie żmudne. Wcale nie jest takie proste.
Muzeum interaktywne.
Tak, dokładnie. Możemy sobie zobaczyć, jak kiedyś szlifowano czy heblowano właśnie za pomocą takiego ręcznego hebla. Na pewno jeszcze gdzieś w piwnicach u dziadków można znaleźć taki stół stolarski stary, więc tutaj do tego zawsze było właśnie taki hebel ręczny. I tutaj mamy deskę przyszykowaną, żeby sobie zwiedzający mogli zobaczyć, że to wcale nie jest takie proste, żeby coś heblować. I tutaj wiórki lecą, więc na pamiątkę też sobie można zabrać.
Heblowanie to w takim razie była jedna z kluczowych czynności w zawodzie szkutnictwa. Mhm.
Heblowanie, czyli nadawanie kształtu desce, na przykład wygładzanie też. O, wiórki lecą. Tutaj są takie właśnie jeszcze młoty drewniane do wbijania pali tych żakowych. Pale żakowe to właśnie są takie pale do mocowania tych sieci, tak jak tutaj mamy skrzydła tego żaku, tej sieci do połowu węgorzy. Tak trzeba było ją przymocować do takiego wysokiego pala, jak tutaj jest drewniany. I właśnie jak jedziemy tutaj wzdłuż Zalewu Wiślanego, na przykład w stronę Krynicy Morskiej, te pale cały czas wystają, bo sieci się dalej mocuje właśnie do takich wystających pali. I tutaj kiedyś za pomocą takiego drewnianego młotka i oczywiście też zawsze zadajemy pytanie zwiedzającym, dlaczego ten młotek był drewniany. Ano dlatego, że jak wypadł gdzieś tam na wodzie, gdzie kołysało, to można było łatwo go zidentyfikować i pływał, więc sobie po prostu zabrać. Dzisiaj nie ma takich narzędzi właśnie do wbijania. Wszystko jest zmechanizowane. Zresztą tutaj też mamy taki kołowrót do wciągania, taką wciągarkę. Oczywiście ręczną potrzeba było siły, żeby wciągnąć łódkę za pomocą obracania się takim kołowrotem. Dzisiaj jest to oczywiście mechaniczne. Nikt nie musi używać siły, żeby coś takiego zrobić.
Pewnie 3-4 napakowanych chłopa potrzeba było do czegoś takiego.
Tak. Co właśnie uzmysławia, jaka to była ciężka praca rybaka. Dzisiaj też do najłatwiejszych nie należy, ale kiedyś było naprawdę dużo trudniej.
Patrząc na te narzędzia, mam mimo wszystko wrażenie, okej, trochę się zmieniło, ale mimo wszystko chyba niewiele.
Myślę, że jeśli chodzi o sam sposób, jakąś metodę, to opieramy się na tym samym. Tutaj mamy jakieś kaszorki, więc myślę, że dalej jest to używane, mimo wszystko, że ta technika się rozwinęła, ale myślę, że zasady pozostały te same.
Chodzimy, zrobiliśmy kółeczko i docieramy do, już przy wyjściu, chyba do boi, tak?
Tak,
one trochę mniejsze się wydają z brzegu.
Tak, dlatego że po zanurzeniu po prostu część wystaje, ale one są tutaj w całości, więc tutaj widzimy, że są ogromne. Tak fachowo powiemy, że to jest nawigacyjna pława stożkowa do oznaczania toru wodnego, czyli jak ktoś sobie wpływa, to musi wiedzieć, po której stronie ma się poruszać i one właśnie wyznaczają ten tor wpływania.
Kotwica admiralicji z poprzeczką, kotwica patentowa czytam. Mm-hmm. Te kotwice były też tutaj używane?
Część na pewno pochodziła tutaj z tego terenu, ale w dużej części też są znalezione z jakichś większych jednostek i po prostu przekazane dla muzeum i głównie przy jakimś pogłębianiu portów w Gdyni, w Gdańsku po prostu natrafiano na takie kotwice, więc one są z różnych lat i też się różnią między sobą. Tak nawet jeśli chodzi o charakterystykę.
To już zmierzając w takim razie do wyjścia właśnie, kiedy was można odwiedzać? Czy wy jesteście otwarci codziennie, w jakich godzinach ewentualnie? No bo przybyć tutaj warto, to
tak,
ja zatwierdzam.
Dziękuję bardzo za rekomendację. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do godziny 16, a od stycznia działamy też i w sobotę i w niedzielę. Także zapraszamy serdecznie.
Zapraszamy. Ja dołączam się do tego zaproszenia. A po Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich oprowadzała Państwa Magdalena Woźniak, kierowniczka tej placówki. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję, było mi bardzo miło.
I vice versa, a z Państwem do usłyszenia za tydzień.
Nad rozlewiskiem.